Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za tak szczodre przedstawienie. Proszę Państwa, film, który Państwo będziecie dziś oglądali, czyli Piękny Maj, należy do ruchu francuskiego dokumentalizmu Cinéma Vérité. W związku z tym chciałbym osadzić to historycznie. Jeżeli mówimy o tym ruchu Cinéma Vérité i o tym filmie, to musimy go rozpatrywać w dwóch co najmniej przekrojach. Po pierwsze w przekroju technologicznym, po drugie w przekroju społecznym. Ja właśnie te dwa punkty widzenia chciałem Państwu naświetlić. Jeżeli chodzi o przekrój technologiczny, to właśnie te ruchy z lat 60. mieszczą się w takiej szerszej ramie, która jest w obszarze wiedzy o filmie bardzo często podnoszona, mianowicie w takiej koncepcji, zgodnie z którą istnieje wielki związek pomiędzy estetyką kina a technologią. To jest taki bardzo duży obszar wiedzy. Istnieje wiele książek, które wykazują w jaki sposób zmiany w zakresie, nie wiem, czułości taśmy filmowej, w zakresie sprzętu umożliwiającego ruch kamery, w zakresie miniaturyzacji, w zakresie rejestracji dźwiękowej, w zakresie zmian technologicznych, jeżeli chodzi o montaż, w jaki sposób to wpływa na estetykę kina. No i poniekąd jest to właściwie zrozumiałe i oczywiste, ale trzeba powiedzieć, że takie bardzo szczegółowe opisy tego, w jaki sposób, nie wiem, na przykład przejście ze światła żarowego na łukowe w latach 30., w jaki sposób to wpłynęło właśnie na to, na kształt wizualny filmów, to są bardzo ciekawe obserwacje. I to dotyczy również kina dokumentalnego. Można powiedzieć, że mieliśmy w historii kina dokumentalnego cztery takie przełomy technologiczne i po każdym z tych przełomów technologicznych kino dokumentalne inaczej wyglądało, a po tym przełomie lat 60. właśnie, do którego film dzisiejszy należy, no to był taki przełom może największy. Bo trzeba sobie uświadomić, że filmy dokumentalne, które były robione od początku kinematografii do lat 60. wyglądały inaczej i prawdę powiedziawszy, kiedy ja prowadzę zajęcia z historii kina dokumentalnego i pokazuję studentom rozmaite klasyczne filmy dokumentalne, na przykład angielskiej szkoły dokumentalnej z lat 30., to zawsze się pojawia taki wątek, czy to w ogóle jest kino dokumentalne, ponieważ to jest kino, które bardzo różni się od takiego dzisiejszych filmów dokumentalnych telewizyjnych. To jest kino, w którym na potęgę inscenizowano, ponieważ nawet warunki takie sprzętowo-techniczne właśnie nie pozwalały na taką dyskretną obserwację zachowań ludzkich. To jest kino, w którym bardzo rzadko zdarza się synchronizacja dźwięku z obrazem, ponieważ znowu technologia bardzo była taka niewygodna i było bardzo trudno zarejestrować dźwięk z obrazem w warunkach naturalnych, w warunkach pozastudyjnych, właśnie do lat 60. W związku z tym pierwszy okres kina dokumentalnego to jest właśnie taki okres zdominowany przez te potężne problemy techniczne wynikające z tego, że sprzęt był duży, że dźwięku się nie dawało rejestrować razem z obrazem, że taśma była mało czuła, że sprzęt oświetleniowy bardzo hałasował i też był duży. W związku z tym osoby filmowane były przytłoczone technologią, która się w ich otoczeniu znajdowała. Następnie właśnie następuje ten moment przełomowy lat 60., o którym będę chciał powiedzieć zaraz troszeczkę więcej. I właśnie to jest moment, w którym zaczyna się robić filmy dokumentalne, które są mniej więcej zbliżone do tego, jak my to dzisiaj znamy, ponieważ sprzęt zostaje na tyle zminiaturyzowany i na tyle staje się dyskretny, że można filmować w takich parametrach, jak mówię, które dzisiaj znamy. Ale w dalszym ciągu jest to właśnie sprzęt filmowy, czyli taśma filmowa, czyli osoby magnetofon. Trzeci etap to jest etap przejścia na taśmę elektroniczną, jeszcze analogową początkowo, co w dalszym ciągu jeszcze zwiększa dyskretność tego sprzętu i zwiększa operatywność ekipy filmowej. To jest ten trzeci przełom i czwarty przełom ostatnich dosłownie kilkunastu lat, no to jest przełom cyfrowy, który zmienia i technikę zdjęć i zmienia technikę montażu i oczywiście umożliwia poprzez miniaturyzację sprzętu no, taką łatwość w rejestracji, a poprzez taką jak gdyby nieograniczoną ilość taśmy filmowej zmienia się technologia pracy na planie na dobre i na niedobre, bo klasyczni dokumentaliści bardzo często narzekają właśnie na ten sposób pracy, który wynika z tych przemian technologicznych. No, ale to jest temat na inne opowiadanie, natomiast na początku lat 60. stało się po prostu tak, że po tej długiej ewolucji sprzętu filmowego pojawił się nowy typ sprzętu, który składał się z lekkiej przenośnej kamery filmowej, która była zsynchronizowana z przenośnym magnetofonem o niewielkich wymiarach. Dzisiaj to brzmi dosyć banalnie, ale wtedy była to rzeczywiście rewolucja na miarę, można powiedzieć, jakiegoś takiego epokowego zwrotu w dokumentalizmie. Jak się czyta fachowe magazyny filmowe właśnie z początku lat 60., to jest tam mnóstwo właśnie zdjęć tego nowego sprzętu, opisów tego, jak ten nowy sprzęt funkcjonuje, możliwości, jakie on daje, bardzo szczegółowe opisy tego, jak to na przykład zmienia się uchwyt, bo poprzednio uchwyt był taki, że trzymano kamerę w ten sposób, co było niewygodne, więc zmienia się uchwyt w ten sposób, że kamera zaczyna spoczywać na ramieniu, więc przez to można dłużej filmować i tak dalej i tym podobne. No i takimi i w tym momencie pojawiają się dwa ruchy filmowe, dwa nurty filmowe, które dookreślają właśnie estetykę wyrosłą z nowego sprzętu. To jest z jednej strony amerykańskie kino bezpośrednie i z drugiej strony właśnie ruch francuski, który otrzymał nazwę Cinema Verite. Trzeba przyznać, że te nazwy, jest z tym dużo zamieszanie, bo przez długi czas obydwa ruchy opetrywano nazwą Cinema Verite, później zaczęto je różnicować. Nie chcę w to za bardzo wchodzić. No w każdym razie te dwa nurty kina dokumentalnego, które właściwie zdominowały myślenie o kinie dokumentalnym w latach 60., które obydwa się właśnie wywodzą z tej rewolucji technologicznej, która polega na tym, że staje się możliwe dyskretne obserwowanie rzeczywistości w warunkach naturalnych, przy czym przez rzeczywistość rozumiem obraz i dźwięk. Znowu przepraszam, że mówię pewne banały, ale to są banały z naszego dzisiejszego punktu widzenia. Do roku 60. rejestracja obrazu synchronizowanego z dźwiękiem w warunkach naturalnych w filmie dokumentalnym była bardzo trudna i większość filmów z poprzedniego okresu po prostu tego nie robiła. No więc wyłaniają się te dwa nurty i te dwa nurty różnią się ze sobą w sposób bardzo istotny, jeżeli chodzi o stosunek do kamery, a dokładnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o koncepcję tego, czym właściwie jest kamera w filmie dokumentalnym. I to jest taka różnica zdań, która ciągnie się do dzisiaj i każdy dokumentalista musi określić, po której jest stronie, w co on wierzy. Mianowicie amerykańskie kino bezpośrednie daje początek formule dokumentalizmu obserwacyjnego. Dokumentalizm obserwacyjny po prostu wywodzi się z takiej koncepcji, że rolą kina dokumentalnego jest bezstronna, dyskretna obserwacja tego, co się dzieje. I ideałem jest zrobienie takiego filmu dokumentalnego, w którym rzeczywistość wygląda dokładnie tak samo, jakby wyglądała, gdyby kamery przy tym nie było. To właśnie cytuję w tej chwili taką frazę, która się pojawiała w bardzo wielu właśnie pracach, manifestach z tego okresu. Czyli można powiedzieć w pewnym sensie, że kamera przeszkadza w realizacji filmu dokumentalnego, ponieważ kamera sprawia, jest takim obcym ciałem. I ci filmowcy z kina bezpośredniego, z nurtu kina bezpośredniego i następnie z kina obserwacyjnego, które trwa do dzisiaj, zawsze właśnie stają wobec takiego paradoksu, że ideałem tego sposobu filmowania jest takie filmowanie, którego efektem ma być pokazanie rzeczywistości, która jest taka sama, jakby kamery przy tym nie było, no ale nie jesteśmy w stanie tego nigdy sprawdzić, jakby ta rzeczywistość wyglądała, gdyby kamery przy tym nie było. My tylko wiemy, jak ta rzeczywistość się zachowuje w momencie, kiedy kamera przy tym była. I istnieje domniemanie, że jednak ta obecność kamery w jakiś sposób tą rzeczywistość zaburza, że ludzie się inaczej przy w obecności kamery zachowują niż wtedy, gdyby jej nie było. W związku z tym właściwie kino bezpośrednie i kino obserwacyjne zawsze borykało się i boryka właśnie z tym problemem. Sami filmowcy, co prawda, filmowcy obserwacyjni mówią, że nieprawdą jest jakoby. Mówią, że nieprawdą jest jakoby ludzie zmieniali swoje zachowanie pod wpływem obecności kamery. Filmowcy, którzy mają praktykę w tym systemie filmowania, mówią, że tak, że istnieje taki pogląd, istnieje taki przesąd, że ludzie tak uważają, ale każdy filmowiec dobrze wie, że to jest krótkotrwałe, że żaden, że tak powiem, normalny człowiek, czyli nie aktor, nie jest w stanie zmienić swojego zachowania na długo, że ludzie po pewnym momencie takim wstępnym pewnego spięcia po prostu wracają do swoich spraw i że to wymaga oczywiście pewnej umiejętności warsztatowej, żeby wprowadzić także i taką atmosferę, która sprawia, daje bezpieczeństwo ludziom filmowanym, ale że to nie jest bardzo trudne i że krótko mówiąc, filmowcy, którzy filmują w sposób obserwacyjny, mówią, że obecność kamery wcale nie zmienia tego, w jaki sposób rzeczywistość wygląda. No ale co do zasady, można powiedzieć, że filmowcy obserwacyjni czuliby się najlepiej wtedy, gdyby kamery nie było widać, co prowadzi w stronę metody ukrytej kamery, ale metoda ukrytej kamery przez długi czas była uważana za metodę nieetyczną, za metodę taką jak gdyby podglądania. I dlatego poważni filmowcy z niej nie korzystali. Ostatnio to, co prawda, to się zmienia, ponieważ w tej chwili się uważa, że wszyscy przez cały czas jesteśmy filmowani. Czytałem taki tekst, w którym było napisane, że każdy z nas, mieszkając w dużym mieście cywilizacji zachodniej, jest filmowany co najmniej 26 razy dziennie, nie wiedząc o tym, bo przychodzi koło jakichś sklepów, skrzyżowań, kamer rozmaitych przemysłowych, więc ciągle jesteśmy filmowani. Już w tej chwili jakoby to tak mocno nie przeszkadza. No ale w każdym razie w dalszym ciągu istnieje taki pogląd wśród dokumentalistów, że nie wypada korzystać z ukrytej kamery, w związku z tym kamerę trzeba pokazać, w związku z tym obecność kamery na planie paradoksalnie staje się problemem formuły obserwacyjnej. I to jest ten jeden nurt właśnie z lat 60., który poszedł w stronę kina obserwacyjnego. I drugi, który właśnie został zapoczątkowany przez ruch Cinema Verite, którego reprezentantem jest dzisiejszy film, wychodzi z zupełnie przeciwstawnego założenia. Filmowcy Cinema Verite mówią, że obecność kamery nie tylko, że nie przeszkadza w pokazaniu prawdy o rzeczywistości, ale wręcz staje się katalizatorem prawdziwości. Ponieważ, mówią ci Francuzi, człowiek w obecności kamery nie tylko, że nie staje się mniej prawdziwy, ale staje się bardziej prawdziwy, że kamera wyzwala w ludziach pewne takie dodatkowe kwantum energii, kwantum kondensacji, jak gdy zmusza ludzi do refleksji nad tym, w jaki sposób żyją i pobudza ich do mówienia, tak, bo o to wchodzi w tej formule, do snucia refleksji, do przemyśleń, do których oni by może i sami nie doszli, gdyby właśnie nie zostali postawieni wobec pewnej sytuacji niecałkiem naturalnej, która właśnie stanowi dla nich pewien taki dodatkowy bodziec i katalizator. Mówię o tym w kontekście wypowiedzi, ponieważ w takich najprostszych kategoriach ruch Cinema Verite to jest ruch, który wniósł do kina dokumentalnego wypowiedzi ludzi do kamery. I tutaj znowu trzeba jak gdyby cofnąć się trochę w czasie mentalnie, bo dzisiaj jest to banalne i oczywiste, ale wtedy nie było. Jak mówię, w filmach dokumentalnych do końca lat 50. wypowiedzi ludzi wprost do kamery są takie rzadkie, że wręcz są odnotowywane w podręcznikach historii kina dokumentalnego, że w takim filmie coś takiego się zdarza, co było nietypowe właśnie dla tego wczesnego dokumentalizmu. Jak mówię, podstawowa różnica pomiędzy kinem obserwacyjnym a kinem z formuły Cinema Verite polega na tym, że kino obserwacyjne, w kinie obserwacyjnym ludzie udają, że nie widzą kamery, czyli zachowują się trochę tak, jak tylko, że w filmie fabularnym, jak gdyby zajmują się swoimi rzeczami, nie mówią do kamery, nie mówią do realizatora, nie patrzą w kamerę, natomiast w formule kina spod znaku Cinema Verite, ludzie zwracają się wprost do kamery i kamera jest no, takim wprost uznanym uczestnikiem, a wręcz przyczyną tego, co się dzieje. I właściwie można powiedzieć, że ten aspekt technologiczny który znajduje przełożenie na estetykę filmów dokumentalnych, do tego się sprowadza. Te dwie grupy filmowców amerykańskich z jednej strony, z takimi nazwiskami bardzo głośnymi w historii dokumentalizmu, jak Robert Drew, czy Richard Leacock, czy bracia Maysles, czy Frederick Wiseman, czy Ed Pincus, czy Don Alan Pennebaker. I z drugiej strony właśnie Francuzi, tacy jak najbardziej znany z nich Chris Marker, ale także Jean Roux, czy Mario Ruspoli, czy François Reichenbach. Oni się nawet spotkali w Lyonie w 1963 roku, żeby uzgodnić właściwie stanowiska, ale wyszła z tego jakaś wielka awantura, po której Jean-Luc Godard napisał, że Amerykanie z kina bezpośredniego poszukują prawdy, ale nie wiedzą, po której stronie Pirenejów ta prawda leży. No i krótko mówiąc, była takie jakieś towarzyskie dysonansy między nimi były. I to, jak mówię, technologicznie rzecz biorąc, na tym ta różnica się zasadza. Natomiast kto wie, czy nie ciekawsze, moim zdaniem ciekawsze, jest takie osadzenie tego ruchu w przemianach lat 60. Mamy do czynienia z dekadą lat 60. i tutaj dobrym przyczynkiem jak gdyby do mówienia o tym jest rozmowa, która się pojawia w filmie Piękny Maj. Mianowicie rozmawia dwóch mężczyzn i jeden z nich mówi tak: wiesz, rozwój technologiczny osiągnął już taki poziom, że ludzie mogliby pracować, nie wiem, 30 godzin tygodniowo, 25 godzin tygodniowo. No ale dlaczego nie pracują, pyta drugi. Dlatego, bo rządzi nami pokolenie, które było wychowane w etyce niedostatku i braku i dla nich po prostu pracowanie krócej jest niemoralne. No i ta rozmowa wskazuje na to, że istnieje rozdźwięk pomiędzy ludźmi, którzy sprawują władzę, a nowymi czasami, i ten rozdźwięk polega na tym, że ludzie, którzy sprawują władzę, konserwują struktury społeczne i konserwują sposób, że tak powiem, bycia, który już nie odpowiada nowym czasom. To jest bardzo ważna rozmowa, ponieważ ona pozwala w niemałym stopniu zrozumieć niezwykłą dynamikę lat 60. Trzeba pamiętać, rzecz dzisiaj może już niekoniecznie pamiętaną, że lata 60. były taką wiosną młodych ludów, tak jak mieliśmy w 1848 roku wiosnę ludów w Europie, tak lata 60. na całym świecie są okresem nazywanym dekadą protestu. Tak? Taka tajemnica lat 60. polega na tym, że w różnych krajach z różnych powodów, ale w tym samym czasie dochodzi do bardzo potężnych napięć społecznych, demonstracji, strajków, starć ulicznych, ofiar śmiertelnych. I to jest zarówno w Meksyku, gdzie ginie w 69. roku 300 osób w starciu z policją, jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy potężne walki na tle i rasowym, i wojny w Wietnamie, i na tle obyczajowym, jak i we Francji, gdzie mamy właśnie maj 68 roku. Piękny maj też jest majem, ale chodzi o maj 6 lat wcześniej. Jak i mamy także i po naszej stronie ten żelaznej kurtyny uczestniającej, prawda, marze 68 roku w Polsce, czy praską wiosnę tak zwaną w 68 roku. I można powiedzieć, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich ruchów jest właśnie to napięcie pomiędzy strukturami społecznymi, które są konserwowane przez ludzi, którzy wyrośli w innej mentalności, a młodym pokoleniem, ponieważ podmiotem tych wszystkich protestów są najczęściej studenci. Są najczęściej studenci, w związku z tym pojawia się wówczas taka koncepcja w kręgach lewicowych, że już nie klasa robotnicza jest nośnikiem wartości lewicowych, a właśnie studenci jako ta najbardziej świadoma część społeczeństwa. I teraz jeżeli by zapytać, na czym w takim największym skrócie polega ta różnica pomiędzy tymi pokoleniami, jak mówię w największym skrócie, bo każdy kraj ma swoją własną specyfikę, ale w to już nie będziemy dzisiaj wchodzić, może troszeczkę wyjdziemy przy okazji Francji, to w największym skrócie to można właśnie powiedzieć, że to starcie polega na tym, że nowe pokolenie po prostu kompletnie nie wierzy w to, co wierzyło stare pokolenie. Stare pokolenie należało właśnie do tej kultury braku, niedostatku, czyli krótko mówiąc, było wychowane właściwie w takich warunkach, w jakich ludzkość żyła przez całe, nie wiem, tysiąclecia, czyli w takich, że właściwie nie wiadomo, czy jutro będziemy mieli co jeść, nie wiadomo, czy będziemy mieli w co się ubrać, tak, że jak gdyby trzeba dzień w dzień mozolnie walczyć o byt. Po II wojnie światowej w tych krajach zachodnich ta sytuacja się zmienia i w 1959 roku pojawia się niezwykle ważna książka kanadyjskiego ekonomisty pod tytułem Społeczeństwo obfitości. To jest książka, która opisuje właśnie ten fenomen, że w krajach zachodnich pojawia się znacząca nadwyżka, że tak powiem, dóbr. W związku z tym na dobrą sprawę poza pewnymi marginesami społecznymi ludzie nie cierpią niedostatku, nie mają problemu z tym, prawda, co zjeść, gdzie zamieszkać, gdzie prawda, no, tych najprostszych rzeczy. Natomiast struktury społeczne i jak gdyby cała sfera władzy ciągle jest nastawiona właśnie na te systemy poprzednie. W związku z tym właśnie to napięcie narasta i ono doprowadza do takich silnych walk i przewartościowań. I teraz jeszcze jedna rzecz, która już jest tak dosyć ściśle związana z kinem, mianowicie początek lat 60., tak jak się uczy kina, to zazwyczaj się zaczyna od francuskiej nowej fali. To jest okres właśnie, kiedy wkracza nowy prąd estetyczny, francuska nowa fala, zresztą powiązany z cinema varieté. Czasami mówi się, że cinema varieté jest takim dokumentalnym fragmentem francuskiej nowej fali. I kiedy się uczy francuskiej nowej fali, to zazwyczaj się zwraca uwagę na ankietę, która się we Francji pojawiła gdzieś tam bodaj w roku 58, w której to ankiecie jak gdyby zapytano młodych ludzi o ich system wartości. No i wówczas było to, stąd się zresztą wzięła nazwa ruchu Nowa Fala, że artykuł nosił tytuł Nowa Fala w społeczeństwie francuskim i okazało się, że ta nowa fala społeczeństwa francuskiego, czyli nowe pokolenie, które jak gdyby dorastało już w czasach powojennych, jest zupełnie inne niż dotychczasowe pokolenia Francuzów. Jeżeli by spróbować tą różnicę też tak syntetyzować, to można powiedzieć, że wartości wspólnotowe zostały wyparte przez wartości indywidualne. Czyli Francuzi przez ileś tam pokoleń poprzednich byli wychowywani w duchu wartości patriotycznych, w duchu wartości wspólnoty. Zresztą pamiętajmy, że pierwsza i druga wojna światowa, mam nadzieję, że nie była to freudowska pomyłka z mojej strony, tak, że pierwsza i druga wojna światowa były takim apogeum idei narodowej, czyli idei wspólnotowej. I nagle się okazuje, że ci młodzi Francuzi pod koniec lat 50. w ogóle się tym nie przejmują. Tak? Jeżeli się ich pyta o ich system wartości, to oni mówią o swoim prywatnym życiu, tak, że chcieli mieć rodzinę, dom, dzieci, dobrą pracę, natomiast kompletnie nie wierzą właśnie w to, co było podstawą wychowania francuskiego przez kilka pokoleń. Trzeba zresztą powiedzieć, że Francja nie miała dobrego czasu wtedy, tak, bo miała najpierw okres II wojny światowej, gdzie przegrała sromotnie w ciągu 3 tygodni z Niemcami, a następnie jeszcze miała rząd kolaboracyjny, który okrył Francuzów, prawda, wstydem. Następnie w latach 50. musiała się wycofać z Wietnamu, a następnie na początku lat 60. utraciła Algierię. I temat Algierii się bardzo mocno także i w dzisiejszym filmie zaznacza, ponieważ to był taki symboliczny, można powiedzieć, moment dla Francuzów. Napięcia w społeczeństwie francuskim na tle właśnie stosunku do Algierii, stosunku do przyszłości kolonialnej były do tego stopnia silne, że w Francji mieliśmy organizację terrorystyczną OAS, do której troszeczkę ten film nawiązuje, ale robi to bardzo niejasno. W każdym razie na początku lat 60. była część Francuzów, która nie zgadzała się na to, żeby Algierię oddać i prowadziła działalność terrorystyczną i ten wątek w filmach francuskich generalnie rzecz biorąc właśnie z początku lat 60. jest bardzo, bardzo mocny, bo i ono odzwierciedla pewne realne napięcie społeczne tamtego czasu. No więc jak mówię, te wartości wspólnotowe francuskie musiały podlegać zasadniczej rewizji, przegrana wojna, przedtem jeszcze potężna hekatomba I wojny światowej, w Polsce słabo pamiętana, ale jednak ilość Francuzów, która zginęła w tych okopach jest przerażająca. Następnie utrata Wietnamu, utrata Algierii i konieczność jak gdyby zrewidowania całej podstawy dotychczasowego myślenia o Francji w kategoriach właśnie wielkiego narodu, który swoją potęgę także czerpie z takiej dumy kolonialnej. Tak? Utrata Algierii była jakimś takim wstrząsem dla poczucia tożsamości narodowej francuskiej. I teraz już chciałbym przejść bezpośrednio do ruchu Cinema Verité. W związku z tym dzisiejszym filmem to jest tak, że pierwszym filmem, który początkuje ruch Cinema Verité, jest film pod tytułem Kronika pewnego lata z roku 1960. Dwojga autorów, Jeana Roucha i Edgara Morena. Jean Rouch był inżynierem i był tak zwanym filmowcem etnograficznym. Edgar Moren był socjologiem, zresztą autorem bardzo ciekawej książki na temat z dziedzin teorii kina pod tytułem Kino i wyobraźnia. To jest ten film, Kronika pewnego lata, do pewnego stopnia przypomina film dzisiejszy. Jak mówię, znowu z dzisiejszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że to jest dosyć takie banalne, oczywiste, bo przez większą część czasu tych filmów po prostu ludzie mówią do kamery. Mamy do czynienia z wypowiedziami ludzi do kamery. Natomiast ciekawy jest ten wątek antropologiczny, mianowicie Jean Rouch, czyli współautor Kroniki pewnego lata, jak mówię, był inżynierem budowlańcem, który zaczynał swoją pracę w Afryce, ponieważ budowanie mostów go nudziło, więc kupił sobie kamerę amatorską, zaczął filmować obrzędy tubylców afrykańskich. No i to jakoś tak to robił w taki interesujący sposób, że ludzie się tym zainteresowali i te filmy jego należały do tego podgatunku kina dokumentalnego, który się nazywa kinem etnograficznym. Kino etnograficzne definiuje się w taki najprostszy sposób, że kino graficzne polega na tym, że ludzie jednej kultury filmują ludzi innej kultury. Tak się składa, że jakoś ludzie o czarnym kolorze skóry rzadko kiedy przyjeżdżają, żeby filmować dziwne obyczaje ludzi o białym kolorze skóry, natomiast w drugą stronę to było znakomicie wykorzystywane, w związku z tym właśnie biali filmowcy jeżdżą, żeby filmować jak czarni czy żółci ludzie budują lepianki, albo przyrządzają sobie jedzenie, albo w jaki sposób się żenią, albo w jaki sposób chowają swoich zmarłych i tak dalej i tym podobne. I na tym polegało kino etnograficzne. W związku z tym mówiło się, że to kino etnograficzne, zwłaszcza tej pierwszej fali, było też takim przejawem po prostu dominacji kulturowej. I Rouch robił takie filmy do pewnego momentu, po czym w pewnym momencie właśnie postanowił jak gdyby zwrócić kamerę sam na siebie, a dokładniej rzecz biorąc na swoje społeczeństwo, czyli był tym filmowcem, etnografem, który postanowił zarejestrować obyczaje swojego własnego społeczeństwa i tutaj właśnie powstały takie najgłośniejsze filmy Roucha, czyli film Ja Czarny, film Piramida Ludzka i film Kronika pewnego lata. To były te właśnie filmy, które wyrosły z takiej chęci właśnie sfotografowania samego siebie. I w gruncie rzeczy taki sam impuls przyświecał Chrisowi Markerowi, który zrealizował film dzisiejszy. Chris Marker zresztą jest, można powiedzieć, najwybitniejszym przedstawicielem ruchu Cinema Verité, który to ruch dosyć szybko, że tak powiem, się rozbył. O ile ruch kina bezpośredniego, ten amerykański ruch kina bezpośredniego jest takim bardzo potężnym zjawiskiem, który ma co najmniej kilkadziesiąt ważnych tytułów i który zdokumentował rozmaite aspekty i przejawy życia Ameryki w czasie tego trzęsienia ziemi dekady protestu lat 60. O tyle ruch Cinema Verité, właściwie kiedy się o nim mówi, to wymienia się 5-6 filmów, po czym te filmy na tyle tracą swoją swoistość, że przestają być zaliczane do tego nurtu. Chrisa Markera uważa się za najwybitniejszego filmowca, takiego filmowca, który trochę realizuje tradycję starego gatunku filmowego, który Francuzi nazwali travelogami, takie filmy podróżnicze. Takie filmy, w których autor przemierza rozmaite miejsca na świecie z kamerą i właśnie realizuje takie swoje własne osobiste eseje, także Markera też się uważa za twórcę dokumentalnego eseju filmowego, którą to tradycję następnie fantastycznie kontynuuje do dzisiaj Werner Herzog na przykład, który też jest takim podróżnikiem, który podróżuje po świecie, filmuje rozmaite rzeczy i opatruje to takim bardzo osobistym komentarzem spoza kadru, czy na przykład ostatni film Michela Glavogera, zmarłego niedawno, też jest takim właśnie jak gdyby dziennikiem z podróży. Także Marker robił tego typu filmy, filmy najbardziej znane z tych filmów o znaczących tytułach jeszcze z lat 50. To są takie filmy jak Niedziela w Pekinie, czy Listy z Syberii, czy Kuba Si. Mówię o tym, że to są znaczące tytuły, ponieważ wszystkie trzy zostały zrealizowane w krajach komunistycznych i jak gdyby są świadectwem takich lewicowych przekonań Markera. I on zrobił tych filmów bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, że Piękny Maj i jeszcze taki film Sans Soleil z Japonii z 82 roku współtworzył klasykę Markera. I teraz jeszcze warto by skomentować nazwę Cinema Verite. Nazwa Cinema Verite jest tłumaczeniem na francuski rosyjskiego zwrotu Kino Prawda. Kino Prawda to był ciąg kronik dokumentalnych, który zrealizował radziecki filmowiec, dokumentalista Dziga Wiertow w latach 20. No więc oczywiście tak na pierwszy rzut oka chodzi o to, żeby pokazać prawdę, tak, i rzeczywiście każdy dokumentalista mówi, że chce pokazać prawdę, ale kroniki Dzigi Wiertowa były kronikami propagandowymi po prostu i nazwa Kino Prawda wzięło się stąd, że on przeniósł tytuł głównego organu prasowego partii komunistycznej, czyli Prawda, do kina. W związku z tym nie były to filmy, które były nastawione na takie bezstronne jak gdyby eksplorowanie prawdy. I można by powiedzieć, czasami tak historycy filmowi piszą, że to się zasadza na nieporozumieniu, że francuscy filmowcy po prostu nie wiedzieli tak naprawdę, jak wyglądały kroniki Dzigi Wiertowa, dlatego zaadaptowali jego nazwę, nie zdając sobie sprawy z tego całego bagażu propagandy komunistycznej, która za tym stała. Ale nie jest to rzecz taka całkiem prosta, ponieważ z drugiej strony mamy do czynienia w latach 60. między innymi w osobie Chrisa Markera, z takimi bardzo silnymi tendencjami właśnie lewicującymi. To generalnie są środowiska lewicujące. Oczywiście czym innym jest lewica francuska, a czym innym jest komunizm rosyjski, zupełnie w innych kategoriach należy to rozpatrywać, ale jednak są to tendencje lewicujące, które prowadzą do właśnie tego wybuchu tendencji lewicowej w Francji w roku 68, w którym to wybuchu zresztą filmowcy francuscy biorą bardzo aktywny udział, między innymi Marker, który zakłada taką spółdzielnię filmową, która się nazywa SLON. Jest to skrót od jakiejś tam francuskiej nazwy, ale tutaj jest ważniejsze to nawiązanie do rosyjskiego słowa słoń. I tutaj te takie tendencje jak gdyby lewicujące w tym okresie pomiędzy 68 rokiem a 74 i u Markera, i u Godarda, który zresztą założył grupę, która się nazywała Dziga Wiertow i tak dalej, są bardzo widoczne. Także takie połączenie właśnie nowej metody dokumentalnej, nowego momentu historycznego, trudnego we Francji i właśnie takiego lewicującego spojrzenia na świat, no to są te rzeczy, które się na Markera w tym okresie składają. I teraz film pod tytułem Kronika pewnego lata polega na tym, że dwie reporterki, członkini ekipy, chodzą po Paryżu i zadają Paryżanom pytanie, czy pan jest szczęśliwy, czy pani jest szczęśliwa. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim zachłyśnięciem się właśnie nową technologią, która pozwala ludzi na ulicy zaczepiać i zadawać im pytanie, ale to pytanie, czy pan jest szczęśliwy. Może nie zwrócilibyśmy na to uwagę, gdyby nie to, że w gruncie rzeczy to samo pytanie nieustannie powraca w filmie, który państwo dzisiaj będziecie oglądali. Ono może nie jest tak wprost sformułowany, ale bardzo wiele z tych rozmów w tą stronę właśnie zmierza, żeby ci ludzie odpowiadali na pytanie, czy oni są szczęśliwi. O co chodzi z tym szczęściem właściwie? Dlaczego dwa najważniejsze filmy dokumentalne z tego okresu francuskie poruszają kwestię indywidualnego szczęścia? Prawdę powiedziawszy, Kronika pewnego lata nie pozwala nam tego zrozumieć. Natomiast film Markera pozwala zrozumieć, co takiego było frapującego w pytaniu Paryżan o to, czy oni są szczęśliwi, czy nie. Mianowicie ta ankieta, o której wspominałem. Ta ankieta wskazywała na to, że młodzi Francuzi nie wierzą w wartości kolektywne. Nie interesuje ich patriotyzm, nie interesuje ich Wielka Francja, nie interesuje jakieś tam właśnie rzeczy takie grupowe, interesuje ich własne szczęście. I można powiedzieć, że na tym jest zbudowane główne napięcie filmu Markera, że szczęście oczywiście ma wiele barw, można powiedzieć, ale można też powiedzieć, że szczęście jest takim uczuciem egoistycznym, tak? Że szczęście polega na tym, że że mi jest dobrze. Tak? W związku z tym szczęście też i polega na tym, że zamykam oczy na los rozmaitych ludzi, którzy są dookoła mnie, na szersze sprawy społeczne. I widać wyraźnie, że Marker w tą stronę te rozmowy prowadzi, że kiedy się pojawiają na ekranie ludzie, którzy właśnie deklarują, że oni są bardzo szczęśliwi, że oni, prawda, albo że oni chcą, prawda, żyć w ten sposób, żeby osiągnąć swoje indywidualne szczęście, które zawsze sprowadza się do tego samego, do dobrej pracy i do jakiegoś tam szczęścia rodzinnego, to Marker wtedy zadaje rozmaite niewygodne pytania, które uruchamiają właśnie to myślenie o pewnym szerszym kontekście społecznym, tak, o innych ludziach, którzy są w to wszystko włączeni. I troszeczkę Państwu pozwolicie, że zaspoileruję, ale piękny tekst, który w tym filmie się pojawia, tak, że nie jesteś bogaty, jeżeli wokół jest nędza, nie jesteś szczęśliwy, jeżeli wokół jest nieszczęście, nie jesteś wolny, jeżeli wokół są więzienia, prawda? Można powiedzieć, że staje się takim jak gdyby głównym ośrodkiem, dookoła którego Marker ten swój film buduje. I można powiedzieć, że z tego filmu wynika, że on to swoją orientację jak gdyby przegrywa, w tym sensie, że ludzie niekoniecznie dają wiary właśnie takiemu jego stanowisku, ale historia potoczyła się inaczej, ponieważ właśnie to społeczeństwo, zwłaszcza to młode społeczeństwo francuskie tego okresu w sposób niebywały właśnie się zrewolucjonizowało w drugiej połowie lat 60. No i właśnie doprowadziło do tego, co jest znane jako paryski maj, inny maj niż ten, który tutaj jest pokazywany, ale to taki moment właśnie absolutnego zrywu myślanego w kategoriach zbiorowych, a nie w kategoriach szczęścia indywidualnego. No i z całą pewnością film Markera jest filmem, który jak gdyby lepiej pozwala tą całą dynamikę i społeczeństwa obfitości, i traumy francuskiej związanej z przewartościowaniem pojęcia tożsamości narodowej i pojęcia szczęścia i jak gdyby nowej formuły dokumentalizmu potrafi ten film, to jak gdyby pozwala nam to lepiej uchwycić. Dziękuję bardzo.